Dzień dobry, to jest podcast o biznesie redakcji Icon Management Review. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak inwestują fundusze inwestycyjne, w jaki sposób budują wartość w spółkach portfelowych. Temat niezwykle ciekawy, w tle wielkie pieniądze. Nazywam się Joanna Koprowska, mam przyjemność gościć w naszym studiu kobietę, która ma do rozdysponowania te spore pieniądze. Magdalena Pasecka, partnerka, dyrektorka finansowa w funduszu Private Equity działającym w Europie Środkowo-Wschodniej i Nova Capital. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi bardzo.
Pani Magdaleno, to na początek proszę, żeby pani opowiedziała, czym pani się zajmuje. Bo jak czytałam listę pani obowiązków, to ona była bardzo długa i pomyślałam, że oddam pani głos.
Zasiadam w gremium zarządzającym jednego z największych funduszy private equity w regionie. W tej chwili ten fundusz jest 100% w rękach polskich. Pozyskujemy do funduszu średnio 300 do 400 milionów euro i inwestujemy go w portfel spółek. Mamy 5 lat na inwestycje i 5 lat na zmonetyzowanie tych inwestycji.
Czyli po 5 latach sprzedajecie jakieś firmy?
Okres holdingowy takiej spółki, która jest w portfelu, to między 3 a pewnie 5-6 lat. Z takim horyzontem czasowym robimy te inwestycje. To nie są inwestycje spekulacyjne. Nam nie zależy na tym, żeby kupić dzisiaj tanio, a jutro sprzedać drożej. To nie jest fundusz hedgingowy czy działalność maklerska. My kupujemy firmy i staramy się przewidzieć realne trendy, jak te firmy będą się rozwijały, co możemy dodać, jakim możemy pomóc, rozwinąć się w takich dużych paneuropejskich graczy lub istotnych graczy na rynku polskim. I w perspektywie tych paru lat zyskiem dla nas i dla naszych inwestorów wyjść z tych inwestycji. I wyjścia zdarzają się albo przez giełdę, czyli przez IPO, albo przez sprzedaż do stratega, tudzież przez kolejne przejęcia, przez większe fundusze, które dalej tą drogę rozwoju tych spółek wspierają. Więc to jest nasza działalność. W portfelu mamy zazwyczaj między 10 a 12 spółek. One są z różnych branż.
Czyli po prostu w ramach tego portfela kupujecie tyle firm?
W ramach tego jednego portfela kupujemy tyle firm. Z różnych branż, na różnym etapie rozwoju. Też w większości są to inwestycje w Polsce, ale też są inwestycje w regionie. Albo wręcz wspieramy polskie spółki w ekspansji zagranicznej w regionie, no bo Polska to jest największy w tej chwili rynek w Europie Centralno-Wschodniej, więc spółki już z Polski są predysponowane do tego, żeby przejmować i konsolidować ten rynek. I nasz kapitał i nasza wiedza, wsparta przez doświadczenie menadżerów i często też założycieli, którzy z nami często zostają, pomagają nam prowadzić firmę, pomaga w takiej dalszej ekspansji, rozwoju takim panregionalnym.
Czyli pani zajmuje się pozyskiwaniem tych funduszy, a potem mądrym wydawaniem tych.
Tak, i wspieraniem spółek w rozwoju.
I łączeniem takich biznesowych priorytetów z celami pozafinansowymi.
Tak.
To jest dosyć spore wyzwanie, wydaje mi się.
To jest dla nas istotne, ale my zawsze oczywiście chcieliśmy, bo przecież jesteśmy funduszem inwestycyjnym, robić dobre zwroty na kapitale zainwestowanym dla naszych inwestorów, ale w taki odpowiedzialny sposób. To było dla nas bardzo ważne i jeżeli chodzi o Inowy, my nigdy nie mieliśmy żadnych negatywnych informacji albo złej prasy, bo my zawsze przychodzimy do naszych spółek, do założycieli tych spółek, do ludzi, z którymi pracujemy, z otwartą przyłbicą. I to wspólne zaufanie pomiędzy nami a zarządami naszych spółek, naszymi inwestorami czy założycielami spółek jest bardzo istotne, ponieważ nie da się robić takiego biznesu i długoterminowo pozostawać w spółce, komunikować się z ludźmi, którzy nas otaczają i nie wychodzić z taką szczerą strategią i oczekiwaniami, ale także założeniami co do danego biznesu.
A czy ta szczera strategia nie oznacza, że inwestorzy muszą poświęcić część zysków, żeby dobrze oddziaływać na środowisko czy społeczeństwo?
Czasami tak trzeba, ale myślę, bo musimy patrzeć też w długoterminowej perspektywie i ja nie wierzę, że za 5 lat duże, odpowiedzialne firmy zagraniczne będą patrzyły na inwestycje w Polsce bez wniosków, jak ta firma funkcjonuje w społeczeństwie. czy ma odpowiedzialną politykę węglową. Ja myślę, że wszyscy dążymy do tego, że ten net zero, ten ślad węglowy musi być zminimalizowany w każdej firmie i nasze firmy już mają takie polityki, już dążą do tego. Druga rzecz to jest odpowiedzialność społeczna. I w Inowie zdarzyło się już nie zainwestować w pewną firmę, gdzie nie zgadzaliśmy się z założycielami co do ich podejścia do zarządzania pracownikami.
To jest bardzo ciekawy case, bo ja chciałam o to zapytać, czy to się przekłada na jakieś wasze decyzje, bo ogólnie teraz wszyscy mówią o tym, że skupiają się na czynnikach pozafinansowych, ESG, zrównoważony rozwój, odpowiedzialna społeczność biznesu, tylko że nie zawsze to się przekłada na jakieś wymierne decyzje. No a tutaj rozumiem, że mieliście do wyboru potencjalną spółkę, która mogła w waszym portfelu się znaleźć, ale zrezygnowaliście z niej tylko dlatego, że źle zarządzała ludźmi?
Części naszych inwestycji jest tak, że założyciele zostają z nami, czyli wykupujemy pakiet kontrolny w danej firmie, ale oni dalej z nami aktywnie są zaangażowani w zarządzanie firmą, często też z poziomu prezesa lub członka rady nadzorczej. I nasze cele powinny być kompatybilne z ich spojrzeniem na biznes. Kiedy uznaliśmy, że my się nie zgadzamy na taką politykę, bo były też informacje prasowe na temat jakby podejścia do pracownika w tej firmie, uznaliśmy, że nie możemy się z kimś takim związać i popierać. Nie widzieliśmy jakby chęci zmiany tutaj podejścia i nie zdecydowaliśmy się zainwestować w taką spółkę. My z zasady nie inwestujemy w pewne branże, które są albo, no powiedzmy, wpływają na środowisko bardzo istotnie, albo są społecznie różnie odbierane, albo no z innych powodów nie pasują do naszej strategii. Bo to też trzeba popatrzeć, jakich my mamy inwestorów. Część naszych inwestorów to jest na przykład EBOR albo Bank Światowy, to jest kapitał misyjny. Więc oni mają już w swojej polityce jakiś pomysł na to, jak oni chcą wspierać dane regiony i co chcą dobrego zrobić. I my się generalnie z nimi zgadzamy, ustaliliśmy takie cele, a nie inne i tak prowadzimy ten biznes.
Ale to mam podchwytliwe pytanie, bo jak sobie przeglądałam wasze spółki portfelowe, to mi się wydaje, że ja się natknęłam na kilka firm, które produkują opakowania.
A tak, mamy taką...
A to nie mamy za dużo opakowań?
A to nie są do końca opakowania, tylko to są takie... To jest taka część plakietki, nalepki i tak dalej dotyczące, więc to jest tylko bardzo mała część opakowania, można to nalepić na każdy typ opakowania. I to jest
albo bezpośrednio na produkt.
Albo bezpośrednio na produkt. I rzeczywiście tam trwają prace nad tym, jak ulepszyć ten skład i tak dalej, bo to nie jest w większości plastik, to są różne wszelakie inne surowce. I mamy tutaj świadomość tego, jak wpływają nasze spółki na środowisko. I akurat w tej konkretnej firmie bardzo duży nacisk kładziemy na wykorzystanie i przetwarzanie odpadów. Tam bardzo istotnie zmniejszyliśmy odpady przemysłowe wynikające z tego procesu produkcyjnego, co też przełożyło się na realne oszczędności, bo trzeba pamiętać, że... My jesteśmy funduszem inwestycyjnym i nam najłatwiej przekonać zarządy do takich celów zielonych, jak oni widzą, że to nie tylko realnie wpływa na środowisko, ale także pomaga im oszczędzać koszty, bardziej efektywnie działać, być bardziej elastycznym. I ta konkretna firma odrobiła tą pracę i o 50% praktycznie zmniejszyła ten udział odpadów produkcyjnych, co no, ma kolosalne znaczenie dla wpływu na środowisko.
Zacznijmy ten temat dotyczący budowania wartości, bo raczej panuje takie przekonanie, że fundusze inwestycyjne, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, przynoszą pieniądze i na tym się kończy ich rola. W jaki sposób budujecie wy wartość albo staracie się budować wartość i kiedy w ogóle jest to możliwe? Czy wy tylko inwestujecie w spółki, w których coś możecie jeszcze realnie zrobić? Ja wiem, że wy się skupiacie na tym, żeby mieć udziały większościowe i w zasadzie chyba macie przypadki ostatnio, że 30% udziałów.
Rzeczywiście chyba mamy w portfelu jedną firmę, gdzie mamy udział nie większościowy, ale istotny mniejszościowy z silnymi prawami. Mhm. Które nam pozwalają wywierać realny wpływ na spółki. No, private equity w akcjonariacie to jest na pewno zmiana. To jest to jest nasza jakby strategia i pomysł na ten biznes, to jak my przewidujemy dalszy jego rozwój, jak chcemy wspierać tą firmę w staniu się lepszą. Ale rzeczywiście ta zmiana, oczekujemy, że ona nastąpi i mamy jakąś jasną strategię już w momencie, w którym jeszcze bardzo tak wstępnie rozpatrujemy cel inwestycyjny, mamy taką dwustronicową prezentację, o której rozmawiamy potem na komitecie inwestycyjnym i tam już mamy pierwsze założenia do tego, co my tak naprawdę chcemy w tej strategii firmy zmienić. Są różne rzeczy, czy to jest konsolidacja rynku poprzez przejęcia, czy wyjście za granicę i otwieranie biur za granicą, czy zmiana portfelu produktów danej firmy, na przykład trochę więcej produktów wyższej klasy, z tego segmentu premium, który też oferuje większe marże, czy automatyzacja procesów, większa elastyczność, nowe linie produkcyjne, bardziej efektywne, więc...
Pomysłów nie brakuje.
Pomysłów nie brakuje.
Ale to ja też mam bardzo dużo pomysłów i w ogóle tak myślę, że w większości firm nie jest problemem generowanie pomysłów, ale jak te pomysły potem wdrożyć w życie, bo często zatrzymujemy się na tym etapie, że mamy mnóstwo pomysłów, ale potem nie jesteśmy w stanie ich zrealizować. I czy wy z tymi pomysłami zostawiacie swoje spółki portfelowe, żeby one podziałały w swoim zakresie, czy wy pomagacie im aktywnie w tym, żeby zrealizowały te wasze pomysły?
Przede wszystkim my szukamy takich zarządów i szukamy też akceptacji naszych planów wśród prezesów i członków zarządu takich firm, no bo dobra komunikacja tutaj jest podstawą i też adoptowanie tych naszych pomysłów, jeżeli są dobre, do strategii firmy. Bo my nie jesteśmy alfą i omegą. Widzieliśmy bardzo dużo różnych biznesów, jak rosły, pomagaliśmy im, ale korzystamy z ekspertów, korzystamy z ludzi z rynku. Mamy bardzo szeroki taki network naszych kontaktów i bardzo często ludzie, którzy już coś takiego zrobili, widzieli, są bardzo pomocni w radach nadzorczych, bo oni potrafią drive'ować i taki zarząd do dalszej pracy, do odkrywania nowych pomysłów, nowych dróg rozwoju i często, czasami jest tak, że założony plan z różnych powodów nie sprawdza się potem i musimy bardzo szybko, elastycznie go zmienić i zaadoptować do nowych realiów. Na przykład COVID jest takim przykładem. Mamy taką spółkę teraz w portfelu w Rumunii, to jest największa sieć optycznych salonów. Mhm. Prawie 130 punktów. Jak kupowaliśmy tą spółkę przed COVID-em, to zakładaliśmy dalszy rozwój poprzez zakładanie nowych salonów, przejmowanie mniejszych sieci. Jednak po COVID-zie okazało się, że tutaj będzie bardzo istotny też taki kanał online'owy i nie tylko sprzedaży tych okularów, soczewek i tak dalej na online, ale też takiej komunikacji z klientem, bo coraz mniejsza jest ochota na chodzenie do centrów handlowych, więc musieliśmy mieć bardzo fajne takie narzędzie do bukowania takich wizyt na internecie. Stworzyliśmy takie bardzo fajne narzędzie do wypróbowywania oprawek w internecie, jak będą wyglądały.
Wirtualna przymiarka.
I cały ten kontakt z takim docelowym klientem mocno też przesunęliśmy w ten kanał online'owy, no bo tak wygląda teraz rzeczywistość, że tego oczekują klienci. Kończy się chyba taki czas, że tylko i wyłącznie chodzimy do centrum handlowego, wchodzimy do sklepu i kupujemy. Tutaj klient oczekuje już trochę takiego innego wsparcia też od sklepu i od usługodawcy, czy od sprzedawcy i niekoniecznie takiego, do którego był przyzwyczajony przed COVID-em, bo COVID bardzo dużo generalnie zmienił i rzeczy, których wydarzenia oczekiwaliśmy w ciągu 10 lat, one się stały w rok.
A czy zmienił też wasze plany inwestycyjne, że wcześniej inwestowaliście w firmy, które zajmują się danym obszarem, a teraz zmieniacie w ogóle kierunek inwestycji na zupełnie inne obszary, branże?
Tak bardzo nie, bo nasza strategia jest niezmienna od lat. My inwestujemy między 15 a 50 milionów euro w spółki z sektora usług dla biznesu, w spółki z przemysłu takiego zaawansowanego technologicznie, tudzież w spółki produkujące dobra konsumenckie i usługi. ale rzeczywiście po COVID-zie bardziej patrzymy na takie spółki, gdzie technologia ma istotne znaczenie, bo to się zmieniło i jeżeli możemy też zaproponować takim spółkom rozwój poprzez wdrożenie jakichś nowych technologii, rozwiązań i tak dalej, to jest istotne. Ja myślę, że no, tak jak mówiłam, te 10, to co miało się stać 10 lat, stało się w rok, więc ten rozwój, innowacyjność tylko bardziej przyspiesza, więc bardziej zaczęliśmy patrzeć na takie spółki, gdzie jest rzeczywiście ta technologiczna odnoga tak mocno już albo rozbudowana, albo daje możliwość do dalszego budowania na tym skali operacji.
Ja natknęłam się na badania Bain & Company, z których wynika, że w ubiegłym roku liczba przejęć dokonywanych przez fundusze private equity wzrosła w Polsce o prawie 1/3 i to mimo pandemii i niepewnej sytuacji gospodarczej. A jak to wyglądało u was?
To wyglądało podobnie, bo rzeczywiście pojawiły się takie bardzo fajne cele inwestycyjne, które pewnie bez COVID-u by się nie wydarzyły, ponieważ duzi gracze regionalni przez pewien czas nie kupowali albo no, mieli taką politykę, a nie inną inwestycyjną, żeby zaczekać. I my byliśmy gotowi wejść w te procesy od razu i podjąć tą decyzję teraz, no bo bardzo dużo okazji inwestycyjnych wydarzy się wtedy, kiedy jest jakaś taka bardzo istotna zmiana kryzysowa na rynku i to był taki okres i przynajmniej dwie nasze inwestycje kupiliśmy moim zdaniem bardzo atrakcyjnie dzięki temu, że ktoś odłożył swoje decyzje albo mieliśmy mniej konkurencji, albo pojawiła się taka okazja, która nie pojawiłaby się pewnie bez COVID-a, więc my mamy taką politykę, że robimy 2-3 inwestycje w roku i kontynuowaliśmy ją także przez COVID.
Czyli nie było trzęsienia ziemi.
Nie było trzęsienia ziemi. Oczywiście wszyscy byli na początku trochę przejęci tą sytuacją, tego jak COVID wpłynie na nasze spółki i przede wszystkim skupiliśmy się na pracy z zarządami w naszych obecnych spółkach, na tym, żeby zachować ciągłość produkcji, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, żeby spółki też dzieliły się tymi dobrymi praktykami, jak tutaj jednak przeciwdziałać tym negatywnym skutkom COVID-u. I z nowego portfela funduszu szóstego i Nowa 6 tylko 2 z 8 spółek nie poprawiły swoich wyników w 2020 versus 2019 rok. Czyli w roku COVID-u mimo wszystko spółki rosły, poprawiały swoje wyniki finansowe.
No to proszę nam zdradzić, jaki jest sekret takich osiągnięć.
Ja myślę, że to dobre zarządy, elastyczność w podejmowaniu decyzji i bardzo szybkie przestawienie się na pracę zdalną i inny kanał kontaktu z klientem. Mieliśmy parę takich spółek, gdzie to zostało bardzo szybko wdrożone, bo to jest trudne, taka tranzycja 300 pracowników z biura do domu i utrzymanie dalej ciągłości świadczonych usług.
Tak, no ale przy produkcji to raczej jest niemożliwe, żeby ludzie pracowali z domu, więc tutaj były chyba inne wyzwania.
Tutaj były inne wyzwania i rzeczywiście pracowaliśmy z nadzorcami, z sanepidem, wdrażaliśmy takie rozwiązania, jakie były kluczowe wtedy i żadna z naszych spółek nie miała przystojów produkcyjnych. I dzięki temu też część naszych spółek zyskała nowych klientów, ponieważ spółki na rynkach zachodnich bardzo często były zamykane na ten okres COVID-u. W Polsce to za często się nie działo, a no, biznes nie lubi próżni, więc jeżeli nie było dostaw z jednego źródła, no to było poszukiwanie nowych dostawców z innych rynków. I tutaj nie tylko nasze spółki, ale też bardzo dużo firm z regionu, jak słyszę i rozmawiam z przedsiębiorcami, bardzo zyskała na takich możliwościach, bo wtedy wcześniej nie byli zauważani przez odbiorców zagranicznych niektórych, a to pomogło im rozszerzyć portfel klientów.
Super, czyli europejskim firmom wyszło niektórym na dobre załamanie łańcuchów dostaw. A proszę powiedzieć, bo zawsze mnie to zastanawia, co teraz jest trudniejsze, czy pozyskanie funduszy na inwestycje, czy znalezienie firm, w które warto zainwestować? Bo ja słyszałam od mojej koleżanki, która zajmuje się tym rynkiem, że bardzo duży jest problem ze znalezieniem firm, w które warto inwestować.
Na pewno jest bardzo duża konkurencja i ceny rzeczywiście są wysokie, ale My mamy zazwyczaj portfel takich 100 spółek, które śledzimy od kiedy są jeszcze często za małe dla nas lub nie są gotowe na inwestycje inwestora finansowego i rozmawiamy z nimi, zyskujemy jakby też nasz komfort, że to jest firma, którą chcielibyśmy kupić, też komfort założycieli, że chcieliby z nami taki joint venture wejść i prowadzić dalej wspólnie biznes, więc my robimy dalej swoje, oczywiście tak jak wygląda rynek, pewnie tak wyglądają ceny też możliwych zakupów, ale to nie jest to my robimy dalej swoje i staramy się skupić na tym, co robimy najlepiej. I rzeczywiście jest to jakieś wyzwanie na rynkach, kiedy są przegrzane, a mam wrażenie, że trochę rzeczywiście te ceny są wyjątkowo wysokie, szczególnie w nowych technologiach. No ale to jest nasz biznes i staramy się tutaj aplikować najlepszą wiedzę i doświadczenie i działać.
Ale nie,
w takim czasie.
Nie, ta odpowiedź jest dosyć enigmatyczna, powiedziałabym, bo rozumiem, że wiele w przypadku firm technologicznych często jest tak, że ogólnie to się płaci za pomysł, prawda? Tak było z YouTube'em bodajże, że jakąś miał rekordową wycenę, gdy Google się zainteresował tym serwisem, a był tak naprawdę raczkującym biznesem. Pytanie, czy dobrze panią zrozumiałam, że wy zgłaszacie się do takich firm i motywujecie je do dalszego rozwoju, żeby one były gotowe na inwestycje z waszej strony?
Także to albo obserwujemy, jak się rozwijają, jak zachowuje się ich produkt, jak jest odbierany od klientów, czy zyskują na zmianie trendów, bo my musimy przewidzieć, co się wydarzy za 5 lat, jak my tą spółkę będziemy sprzedawali. Czy wiemy? Nie wiemy. To jest nasza intuicja i oczekiwania, ale jak widzimy, że spółka sobie poradziła przez kilka kolejnych lat, że ma świetny zarząd, dobre pomysły, dobry produkt, dobrze rozwiniętą sieć dystrybucyjną i linie produkcyjne, to daje nam ten komfort, że możemy dalej z tą spółką pracować i ją rozwijać i wtedy pewnie jesteśmy gotowi dogadać się co do ceny, bo widzimy jakby kierunki rozwoju to, że rzeczywiście za 2-3 lata taka spółka będzie warta 2-3 razy więcej niż to, co wydajemy na zakup udziałów w momencie przejęcia kontroli.
A proszę powiedzieć, czy do was się firmy też zgłaszają?
Czasami tak, zdarzają się takie sytuacje, ale bardziej gro naszych inwestycji jest pozyskiwane z naszego bardzo szerokiego takiego networku, ponieważ relacje są bardzo ważne w private equity. Mamy grono ekspertów czy założycieli spółek, które już kiedyś były w naszym portfelu, czy prezesów, członków rady nadzorczej, czy innych osób z rynku, które pomagają nam pozyskać, nawiązać kontakty, otwierają oczy na jakieś firmy, które niekoniecznie były na naszym radarze, ale są ze świetnej branży, z dobrej niszy, z dużymi perspektywami, dobrym zarządem, więc te relacje w branży private equity są bardzo istotne, relacje i reputacja. Ponieważ my musimy znaleźć takich założycieli, takie firmy, które chcą z nami w przyszłości pracować i dla nich jest bardzo istotne, z jakim one partnerem się wiążą i co taki partner może wnieść i dać dodatkowego oprócz tylko i wyłącznie kapitału na przejęcie czy na dalszy rozwój.
No tak, a do tego jeszcze musi się filozoficznie z wami zgadzać, że tak to ujmę.
To jest dodatkowa rzecz.
A proszę powiedzieć, bo wiem, że wy macie 3 różne tryby podejścia do przejmowania firm. To jest dobrze powiedziane?
No, tak, można tak powiedzieć. Czyli mamy
sukcesja założycielska, tak?
3 rodzaje zakupów spółek, które robimy. Więc po pierwsze to jest sukcesja założycielska. Czyli kiedy zdarza się tak bardzo często, że firmy, które były 20-30 lat temu założone na rynku polskim, są już odpowiednich rozmiarów i dany założyciel już wchodzi taki wiek przedemerytalny, zastanawia się, kto teraz będzie prowadził tą firmę, kiedy on już będzie mógł się odsunąć, jakby skupić na swoich innych rzeczach i priorytetach życiowych. Czasami jest to rodzina, ale nie zawsze.
Bo ja słyszałam, że tacy ludzie to tak niechętnie z funduszami inwestycyjnymi rozmawiają.
Myślę, że Jest różnie, ale mamy bardzo wielu takich założycieli, którzy nam zaufali, bo często oni nie chcą jeszcze wyjść z tej firmy zupełnie, nie chcą jej sprzedać 100%, oni chcą jeszcze być częścią, ale też nie mają do końca pomysłu, co, jak dalej ją rozwijać. I my dajemy pomysł, my dajemy pieniądze na dalszy rozwój, na przejęcia, na konsolidację w regionie, ale także pomagamy takiej osobie w jej takiej transformacji z zarządu i takiego codziennego, 12-godzinnego dbania o firmę do takiego poziomu już rady nadzorczej, gdzie bardziej pracuje z nami nad strategią, nad pomysłami i znajdujemy odpowiedni zarząd, który pomaga zarządzać tą firmą nami, takiemu założycielowi. To jest też bardzo, bardzo cenione, bo zrobiliśmy bardzo wiele takich inwestycji. 60% naszych inwestycji to jest właśnie te inwestycje, gdzie jest sukcesja założycielska. I myślę, że to ten trend będzie dalej utrzymany, szczególnie na polskim rynku, gdzie te firmy już dorastają do takiego poziomu, gdzie jakieś decyzje założyciele muszą podjąć co do dalszej działalności.
To dla porządku powiedzmy jeszcze o tych dwóch innych sposobach, bo jeden polega, z tego co kojarzę, na konsolidacji rozdrobnionych branży.
Rynek w Polsce generalnie jest, jak patrzyliśmy na rynki zachodnie, dużo mniej skonsolidowany. 2-3 razy mniej, każda nisza biznesowa jest mniej skonsolidowana niż na zachodzie. Jest po prostu więcej mniejszych firm. I firmy, żeby stać się takimi paneuropejskimi graczami, muszą się konsolidować i mieć tą skalę działalności, bo bez tego trudna jest taka ekspansja. I naszym innym sposobem inwestowania spółki jest kupienie dwóch podobnych spółek w tym samym momencie. My to nazywamy Platforma Plus. I taką inwestycją była na przykład Wirtualna Polska. Z założycielami portalu O2 przystąpiliśmy do aukcji, gdzie Orange sprzedawał Wirtualną Polskę. Kupiliśmy tą spółkę i Platforma O2 i Wirtualna Polska z dnia na dzień z takich graczy numer 7 chyba i 3 na rynku polskim stała się drugą największą platformą internetową, przez to oczywiście miała dużo większą siłę w odniesieniu do reklamodawców, do treści, które była w stanie produkować i prezentować, a także zapewniliśmy kapitał na dalsze przejęcia i ta w tej chwili Wirtualna Polska, która jest na giełdzie i dalej w rękach założycieli O2, którzy z nami, nam zaufali i zdecydowali się z nami zrobić ten biznes. W tej chwili to już jest duży holding medialny. Oni nie mają już tylko platformy internetowe, gdzie są treści. To są także biznesy czy e-commerce'owe, czy z tak zwanej branży e-travel. Ja akurat byłam w radzie nadzorczej tej spółki i naprawdę to, jak ta firma rosła i jak też zmieniała swoją strategię, to było no, niesamowite przeżycie to widzieć. Też taki zapał całego teamu, żeby tak rosnąć, budować i starać się przewidzieć, co będzie istotne dla tego biznesu za 5 lat. I firma sobie super poradziła, dalej bardzo rośnie. Też po tym, jak my już w tym akcjonariacie nie jesteśmy, bo po 2 latach od czasu naszego wejścia do akcjonariatu tam było IPO, wejście na giełdę i po kolejnym 1,5 roku sprzedaliśmy resztę naszego pakietu i weszliśmy z akcjonariatu. Także dla nas istotne jest takie win-win, czyli everybody happy. Założyciele, żeby byli zadowoleni, ale także żebyśmy byli zadowoleni nasi inwestorzy, bo na tym to polega i często trzeba iść na jakieś kompromisy lub zmieniać swoje podejście, bo zmiana jest konieczna.
No właśnie, bo jeśli ma być win-win, no to chyba fundusz też czasami musi coś poświęcić. Tak? Bo ja słyszałam, że kompromis to jest najgorszy sposób na utrzymanie dobrej relacji, na przykład takiej związkowej. No bo tak. każdy coś traci i nikt nie jest w 100% zadowolony.
Ja się zgadzam, ja nie lubię słowa kompromis, ja lubię słowo współpraca. Mhm. Bo kompromis to zawsze ktoś jest trochę mniej zadowolony, a współpraca to jest wypracowanie takiego rozwiązania danego problemu, żeby każdy się czuł chociaż trochę wygrany, tak? Więc no myślę, że to jest nasze podejście i my dużo rozmawiamy, komunikacja jest bardzo ważna i wewnątrz naszej organizacji i też na zewnątrz z naszymi założycielami. Na przykład nasze podejście w firmie jest takie, że chcemy, że my naprawdę zachęcamy ludzi, nawet tych najmłodszych, żeby, którzy jeszcze mają małe doświadczenie, żeby się powypowiadali. Pytamy ich o zdanie na temat inwestycji, które planujemy zrobić i naprawdę wysłuchujemy każdej opinii.
Ale jak to wygląda, że jest spotkanie i mówi i wtedy są wskazywane po kolei osoby?
Jest spotkanie, omawiamy jakiś bieżący nasz pipeline inwestycyjny, tak to nazywamy. No i pewnie wskazywanie ręką byłoby trudne, ale zachęcamy wszystkim, żeby się wypowiedzieli. Jeżeli ktoś ma jakieś zdanie na ten temat, to bardzo często otwiera nam oczy. Mhm. Bo ja generalnie uważam, że bardzo ważna jest różnorodność w teamie. I kiedy są różne spojrzenia, to bardzo buduje i otwiera oczy i daje dużą kreatywność i pomysły w rozwiązaniach. Ja nie lubię zarządów lub takich gremiów, gdzie wszyscy się ze sobą zgadzają. Bo moim zdaniem wtedy ktoś jest tam niepotrzebny.
Mhm. Bardzo ciekawy wątek. Poruszymy go w odcinku Sekretów Mistrzów, do którego za chwilę zaproszę, bo jeszcze z panią Magdaleną będziemy rozmawiać o łączeniu kariery z życiem osobistym, z sukcesu zawodowego, z sukcesem w życiu prywatnym. Ale jeszcze chciałam wrócić, nim przejdziemy do Sekretów Mistrzów, do tego trzeciego sposobu, żeby dla porządku jeszcze przypomnieć o trzecim sposobie, który wymyśliliście.
Tak. Trzeci sposób to jest odkupywanie spółek od dużych korporacji, które w jakiś sposób zmieniły swoją strategię, na przykład wycofują się z Polski albo z regionu, albo sprzedają część swoich operacji. I taką spółką była na przykład spółka Libet, która była kupiona przez fundusz Innova 4 około 10 lat temu od dużego gracza międzynarodowego, ponieważ zmienił swoją strategię i wycofał się z regionu. Często są to fajne okazje inwestycyjne ze względu na cenę, bo zdarza się, że jest korzystna, ale też my możemy wtedy dużo zrobić, bo taka spółka, która była na peryferiach takiego holdingu, raptem staje się dla nas głównym celem inwestycyjnym i my bardziej się skupiamy na jej dalszych możliwościach rozwoju, dajemy większą elastyczność i możliwości takiemu zarządowi, któremu czasami trudno było się w takiej korporacji przebić do gdzieś tam góry w Nowym Jorku, do zarządu, a tutaj w Libecie co zrobiliśmy, to przede wszystkim udało nam się rozbudować sieć dystrybucyjną, która pokryła cały kraj, bo ta spółka była pierwotnie produkowała tylko na południu Polski. Kupiliśmy lub otworzyliśmy fabryki w innych miejscach w Polsce i pomogliśmy się stać bardziej elastyczną, szybciej podejmującą decyzję i stała się graczem numer jeden na rynku kostki brukowej z takiej spółki córki dużego holdingu na rynku polskim. Więc to jest jakby trzeci sposób robienia inwestycji w Innowie.
W bardzo różnorodne biznesy inwestujecie. Tutaj kostka brukowa, tam etykiety, tu jeszcze jakieś napoje energetyczne.
Tak, z OSI jesteśmy bardzo dumni. Rynek polski jest jednym z niewielu rynków, gdzie nie duży koncern zagraniczny jest liderem na tym rynku takich napojów sportowych, tylko rzeczywiście OSI, ten brand taki wykreowany tutaj wewnętrznie przez dwóch menadżerów, którzy mieli pomysł i których teraz wspieramy w dalszym rozwoju tego biznesu.
A właśnie jak wspieracie, jak tutaj budujecie dodatkową wartość? Czy ja dobrze kojarzę, że przez dywersyfikację portfolio produktów, że tak powiem, w korpomowie, w sensie z tego co czytałam, bodajże na waszej stronie, dużo inwestycji było w batoniki energetyczne.
W OSI tak, ale nie tylko tak, że pokrycie, po pierwsze akwizycje, OSI kupiło Kingę Pienińską oraz Sonko, pokrycie większe dystrybucyjne całego kraju siecią produktów, rozwój rzeczywiście, ta firma jest bardzo kreatywna, dużo nowych produktów tworzy, promuje, więc tak naprawdę nasza strategia zależy oczywiście od branży i firmy, zawsze czasami kontynuujemy pomysł założycieli, tylko to, co możemy dać, no to nowy zarząd lub nowych ekspertów, których my znamy, niekoniecznie byli znani w firmie, nowe pomysły, strategiczne sesje konsultantów. Często musimy też przekonać te zarządy do naszych pomysłów. I ludzie zazwyczaj, może nie nasze zarządy, ale generalnie często boją się zmiany, bo zmiana jest czymś takim, co nie jest do końca komfortowe powoduje jakiś podwyższony stres lub konieczność przemyślenia dotychczasowego postępowania, ale ja myślę, że bez takiego przyjęcia, zrozumienia tego, że życie generalnie jest zmianą i nic nie jest konstant, ani w biznesie, ani w przyrodzie, nigdzie, to nie da się jakby rozwijać. I myślę, że private equity właśnie niesie trochę taką zmianę też sposobu myślenia i zarządzania. I ludzie, z którymi pracujemy, to doceniają.
Ten etap przekonywania następuje po decyzjach już dotyczących zainwestowania w daną spółkę, czy raczej przed podjęciem takiej decyzji?
Nie, to pierwotnie przed podjęciem takiej decyzji, ponieważ no, musimy przemyśleć, jak my tam możemy budować tą wartość i czy to się w ogóle uda. No ale tak naprawdę cały czas, bo zdarzają się rzeczy nieprzewidziane, po których musimy tą strategię poprawić, usprawnić, przemyśleć, może zmienić, więc ta elastyczność w takim podejściu to też jest istotna.
Czyli nieustanny dialog.
Nieustanny
dialog. Pani Magdo powiedziała o tym, że wy tak przewidujecie to, jak rynek będzie za 5 lat wyglądać. To jest bardzo ciekawe i bardzo trudne zadanie. A jak będzie wyglądać przyszłość funduszy inwestycyjnych private equity? Jakie trendy będą nimi rządzić w ciągu najbliższych kilku lat?
No na pewno musimy się trochę przestawić też na te nowe technologie, bo te firmy kiedyś nie były do końca na naszym radarze, bo były po prostu za małe. To były startupy lub dopiero firmy, które zaczynały być zyskowe. No my generalnie inwestujemy w firmy, które mają około 5 do 10 milionów euro EBITy. Takie firmy już teraz pojawiają się na naszym radarze i tak wygląda przyszłość. Ale myślę, że będzie coraz więcej funduszy private equity, venture capital, ponieważ tak wygląda rynek, pojawia się dużo nowych, fajnych pomysłów, pojawiają się pieniądze do inwestowania w regionie. Polska generalnie słynie z młodych przedsiębiorców. Mamy pierwszego tak zwanego jednorożca. Już w tej
Pani
chwili,
uznaje jaką firmę za jednorożca, znanego lekarza?
Z branży, powiedzmy tak, healthcare, tak, zdrowotnej. Ale myślę, że jest bardzo, bardzo fajnych kandydatów typu Booksy czy inne biznesy, jeżeli już mówimy o biznesach technologicznych. Bo też w innych branżach są bardzo, bardzo firmy, które fajne, które wychodzą też na rynek generalnie europejski i sobie tam bardzo dobrze radzą.
Czyli otwarcie się na firmy technologiczne i...
No i na zmieniające się trendy, tak? Na przykład starzejące się społeczeństwo, więc wszystkie kwestie związane ze zdrowotne i z profilaktyką dbania o siebie. Myślę, że to będzie coraz bardziej istotne, bo to
no
jest
tak,
coś...
to są takie zainteresowania wasze, tak? Że tym będziecie się interesować. A co będzie wpływać na... jakie trendy będą w waszym sposobie działania się odzwierciedlać? Mam tutaj na myśli, czy pani uważa, że te czynniki ESG teraz będą na pierwszym planie, czy jednak nadal przede wszystkim zwrot z inwestycji będzie się liczyć? Jak będziecie godzić te dla niektórych sprzeczne, ale już coraz mniej sprzeczne priorytety? I pytanie, czy w związku z tym, że pani mówiła, że będzie coraz więcej funduszy powstawało, czy konkurencja nie będzie coraz bardziej zaciekła i czy na przykład to się nie przełoży na ceny firm i wysokość transakcji?
To może konkurencja pewnie jest i była. Te duże fundusze zagraniczne to tak naprawdę zjawiają się na rynku polskim, gdy to jest duża transakcja typu Allegro lub firmy, gdzie no, trzeba wydać jednorazowo powyżej 100 milionów euro. Jeżeli chodzi o ten segment, gdzie my jesteśmy, to raczej to jest konkurencja tradycyjna, z którą my pracujemy, która jest na tym rynku od lat. Wszyscy się znamy i też lubimy i spotykamy na takich spotkaniach czy konferencjach branżowych. I tutaj bardzo dużo się to nie zmienia. Bo te zagraniczne fundusze, one jednak sobie mają większe firmy, a te mniejsze, takie średniej wielkości z naszego rejonu zainteresowania, to raczej jest albo giełda do pozyskania kapitału, albo rzeczywiście private equity w regionie, które tutaj jest od dawna, działa i inwestuje. Jeżeli chodzi o trendy, to rzeczywiście no, taki zrównoważony rozwój jest istotny i nasi inwestorzy oczekują tego od nas, a my od zarządu spółek, żeby odpowiedzialnie prowadziły ten biznes. I myślę, że za parę lat, jak mówiłam, będzie bardzo trudno sprzedać spółkę, która dalej jest takim, odkłada te tematy na później, czyli nie zastanawia się nad swoim śladem węglowym, nad odpadami, które generuje produkcja, czy to też jest istotny temat, nad generalnie podejściem do pracownika oraz także do kwestii gender w zarządzie. Mamy tak, w Innowie 7 jestem przekonana, że będziemy mieli cel, żeby na koniec naszego okresu inwestycyjnego w naszych zarządach siedziało 25% kobiet. To normalnie, jak patrzyłam na statystyki, między 6 a 13% w Polsce jest kobiet w zarządach. Ktoś musi jakby budować tą świadomość, że różnorodność jest dobra i budować też oczekiwania wśród naszych zarządów i spółek portfelowych, że takie są, a nie inne nasze targety i chcemy w tym kierunku iść.
Ale pytanie, czy powinny to robić fundusze inwestycyjne, które same nie słyną zbyt dużej różnorodności?
To akurat Innowa jest tutaj wyjątkiem. Generalnie w tej chwili w funduszach private equity wśród naszych konkurentów w większości kobiet jest chociaż jedna kobieta, która jest partnerem,
no, jak nie jest dwie. Jedna kobieta. Zresztą no, w Innowie jest 6 partnerów i jedna Magdalena Pasecka.
Tak, jeszcze do niedawna dwie. Ale za to w naszych spółkach portfelowych z ostatniego funduszu na 8 spółek, 2 prezesem są kobiety.
Super.
Więc my bardzo zawsze wspieraliśmy to, żeby te spółki, żeby kobiety też miały tą możliwość i tą szansę. I to się przekłada realnie na nasze KPI i na nasze targety już dla przyszłych inwestycji. I to jest istotne. Ja się też zawsze staram wspierać wszystkie kobiety, które spotykam na swojej drodze i staram się być dobrym mentorem albo pomagać. Madeleine Albright powiedziała coś takiego. W piekle jest specjalne miejsce dla tych kobiet, które nie wspierają innych kobiet.
Pięknie powiedziane.
Ja sobie to wzięłam bardzo do serca i uważam, to jest dobra droga, ponieważ mężczyzna zaczynający karierę bardzo często ma dużo takich wzorców i mentorów. Kobiet odpowiednio mniej było te 20 lat temu, jak zaczynałam karierę, ale ja miałam na swojej drodze, spotkałam kilka takich fascynujących kobiet, które zrobiły karierę i które mi pomagały przemyśleć i zrozumieć, jak ten świat wygląda i jak do tego miejsca, w którym jestem teraz, mogę dojść.
Fantastycznie. Ja bym chciała o tym porozmawiać, ale to może byśmy kontynuowały tę rozmowę w sekretach mistrzów. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Innowie, żeby średnich, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw przybywało. To dobre życzenie?
To jest bardzo dobre życzenie i dla Innowie.
Żeby
i
był urodzaj
tak, dla
firm do wyboru.
Dla branży.
Bardzo dziękuję za rozmowę.